Studio Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I dzisiaj chciałabym, żebyśmy wróciły do tematu pieczy zastępczej, bo no, jako żywo miejsc nie przybywa, rodzin zastępczych też z tego, co widzę, niewiele. Stoicie w miejscu?
Z jednej strony stoimy w miejscu, bo nie ma nowych kandydatów. A z drugiej strony idziemy do przodu, bo przybywają postanowienia sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy, więc stoimy w miejscu z rozwojem miejsc w pieczy, to na pewno. Mhm. Natomiast faktycznie sytuacja jest rozwojowa i tych potrzeb jest bardzo dużo.
To znaczy?
No dzisiaj mamy konieczność, potrzebę znalezienia miejsc dla 8 dzieci. Większość z tych dzieci to nastolatkowie, bo aż 7, a jedno dziecko w wieku 1,5 roku. Więc ono na pewno musi trafić do rodziny zastępczej. Pozostałe dzieci mogłyby pójść do instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli placówki, ale w placówkach niestety też nie mamy miejsc, a zgody na utworzenie kolejnej również nie ma.
No tak, myśmy o tym już rozmawiały. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego nie ma zgody, no bo tak naprawdę sytuacja jest trochę patowa. Jeżeli nie rozwijają się, nie przybywa rodzin zastępczych, tak? No ten rynek w którymś momencie z różnych powodów, tak? Dziś nie będziemy ich analizować. Natomiast nie przybywa rodzin zastępczych, ani tych zawodowych, ani niezawodowych. Więc tu już jest pokorek, że tak powiem. I te przestrzenie, te miejsca, te domy, te rodziny, one nie rozciągną się bardziej. A widzimy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o odbieranie dzieci biologicznym rodzicom. To dlaczego nie ma zgody? Dlaczego nie spojrzy na to ktoś racjonalnie? Bo jeżeli tu nie dajemy radę, to stwórzmy miejsce przynajmniej na ten czas, na te kilka lat, na te kilkanaście lat, dopóki no, ten medal się nie odwróci, kolokwialnie mówiąc, tak?
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, piecza zastępcza ma iść w stronę deinstytucjonalizacji. To wszyscy wiemy, mam takie bardzo skomplikowane słowo, czyli mamy rozwijać właśnie rodzinną pieczę zastępczą, tworzyć rodziny zastępcze, miejsca w rodzinach zastępczych. To jest idealna wersja, ale tak jak wspomniałaś, no przecież nie zmusimy nikogo do tego, żeby został rodziną zastępczą. Zgodnie z przepisami nie ma takiej możliwości, aby samorząd sam z własnej inicjatywy mógł utworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą. My dzisiaj na terenie miasta Słupska mamy 3 takie placówki z 34 miejscami, w których przybywa obecnie 38 dzieci, nastolatków od 9 roku życia. Zgodnie z przepisami, żeby móc podjąć w ogóle inicjatywę, w ogóle pójść w stronę utworzenia kolejnej placówki, jest to możliwe, o ile dany samorząd otrzyma taką pozytywną opinię w ogóle od rzecznika praw dziecka o utworzeniu takiej placówki. My w zeszłym roku wystąpiliśmy do rzecznika z prośbą o taką opinię. Dostaliśmy opinię negatywną. Z tej opinii wynika, że niewystarczająco rozwijamy rodzinną pieczę zastępczą. Absolutnie żadna argumentacja do rzecznika nie trafiła, nawet to, że
no dobrze,
w przeciągu...
Przepraszam, a pani rzecznik wskazała działania, które należałoby wykonać? Pokazała,
pani
jak to zrobić?
Pani rzecznik poinformowała, że oczywiście jest to w gestii samorządu i tyle, tak? My oczywiście pokazaliśmy, jak się rozwijamy, jakie działania podejmujemy, ile przybyło rodzin zawodowych w przeciągu ostatnich 3 lat, a mamy tu naprawdę co pokazać, bo rozwijaliśmy się naprawdę w bardzo intensywnym tempie i na pewno nikt nie może nam zarzucić bierności i braku aktywności w tym zakresie, to na pewno. Natomiast no, ta informacja na tamten moment absolutnie no, nie przekonała pani rzecznik. Dzisiaj jesteśmy już na etapie takim, że miasto kolejny raz wystąpiło do rzecznika praw dziecka o wydanie opinii. Został przygotowany kolejny wniosek, już na pewno dotarł do rzecznika. Bardzo obszerny. My już wyprzedziliśmy, tak mi się wydaje, wyprzedziliśmy sugestie pani rzecznik i zapytania co do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Pokazaliśmy ogrom działań, nawet z perspektywy ostatnich miesięcy, czyli to, co się zadziało, jeżeli pani rzecznik uznała, że w zeszłym roku niewystarczająco działaliśmy w zakresie prowadzenia jakichś kampanii, działań promocyjnych, to naprawdę nawet od czasu wydania tej negatywnej opinii pokazaliśmy, jak dużo zrobiliśmy.
No, i że pomijam, to jeszcze były konferencje, przecież były spotkania, była cała masa, był miesiąc cały poświęcony działaniom.
Dokładnie, wydaje mi się, że z każdej strony robimy wszystko, aby trafiły do nas osoby. No przecież przy bulwarach, przy bibliotece miejskiej są piękne plakaty z pracami dzieci plastycznymi.
Można było film zobaczyć, przygotowany.
Tak, jakby te plakaty cały czas są z informacjami, piękne, kolorowe. Ja bardzo często chodzę tamtymi terenami. Jest to centrum miasta, więc naprawdę, wydaje mi się, że kto chce, to otrzyma tą informację i zobaczy ją. I ten, kto chce, to do nas na pewno się odezwie. Więc miasto wystąpiło ponownie do Rzecznika Praw Dziecka o wydanie takiej opinii. Przesłany został obszerny materiał, nawet jakby skupiając się na ostatnich miesiącach od czasu wydania tej negatywnej opinii, aby pokazać pani rzecznik, że okej, przyjęliśmy tą opinię na tamtym etapie, ale była ona dla nas jeszcze większym motywatorem do tego, żeby działać i faktycznie podjąć niestandardowe takie inicjatywy i próbując trafić do jeszcze większego, do jeszcze większej grupy mieszkańców i spróbować przekonać do pełnienia tej funkcji. Po tych wszystkich działaniach promocyjnych, po całych kampaniach otrzymaliśmy 3 telefony łącznie, więc chyba niewiele. Nikt się do nas osobiście nie zgłosił.
Ja myślę, że kropla drąży skałę i że okoliczności, które się wydarzyły gdzieś tam po drodze, były absolutnie niesprzyjające, tak? A mam na myśli oczywiście sytuację, która się wydarzyła z maleńką Różą, do której wracaliśmy, o której było mówione. Dzisiaj nie chciałabym już tego tematu dotykać. Natomiast jakby ja mam poczucie tego, że to wszystko zbiegło się w jednym czasie. I znowu perspektywa, z której ludzie patrzyli na działania, no też nie była, że tak powiem, okej. Okay.
Myślę, że w jakimś stopniu na pewno miało to wpływ na naszą społeczność lokalną, na świadomość i na jakąś motywację w tym obszarze.
No tak, ale z drugiej strony każdy rynek ma jakąś wyporność.
No dokładnie, no przecież niejednokrotnie rozmawiamy o tym, nawet jest mowa o tym na różnych konferencjach naukowych, tak, że troszeczkę się zmienia podejście młodych ludzi do rodzicielstwa, do zawiązywania tych rodzin, tworzenia rodzin.
Pełna zgoda, ale jest jeszcze jedna rzecz, czyli wzrost liczby dzieci odbieranych biologicznym rodzicom. Bo przez lata, zobacz, spójrzmy 5-6 lat temu, to była 20 dzieci odbierana biologicznym rodzicom. Potem rozmawiałyśmy kilka lat właściwie z rzędu o sytuacji, która jest w naszym mieście i w regionie. To z 20 zrobiła się 80, potem setka.
Więc... No właśnie, ja myślę, że tych czynników, które mają wpływ na złożoność całego systemu i problem tego systemu na skalę kraju, umówmy się, bo to nie dotyka miasta Słupsk, to dotyka całego kraju, jest bardzo wiele, bo z jednej strony świadomość młodego, jakby młodszego pokolenia co do wiązania i zawierania rodziny i rodzenia dzieci, z drugiej strony dostępność do używek, naprawdę różne trudy w wychowywaniu i to nie chodzi o to, że nie ma narzędzi, bo są, tylko młodzi ludzie czasami wybierają co innego, więc również to poczucie świadomości jest trochę inne i wartościowanie życia jest inne. Mamy trochę nową rzeczywistość, nowe problemy i nowe wyzwania, które przed nami stoją i to powoduje, że tych zabezpieczeń, umieszczeń jest po prostu więcej. Natomiast blokowanie tworzenia miejsc, ja sobie zdaję sprawę z tego, że w rodzinie zawsze jest najlepiej i tym to bez dwóch zdań, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli nie mamy tej rodziny zastępczej, to przecież no, co możemy zrobić? Te dzieci nadal pozostają w środowisku biologicznym, w którym być nie powinny. Więc No,
ja myślę, że to w ogóle wielotorowo powinno iść, wszystko łącznie z edukacją rodziców, to jest jakby podstawa, bo myśmy chyba raz zahaczyły w naszej rozmowie któreś o to, że mówimy o dzieciach, mówimy o zabezpieczeniach, nie mówimy o sprawcach, tak? Nie mówimy o tym, że nie jest stosowany ostracyzm społeczny wobec osób, które krzywdzą, tak? Mhm. I z jakiegoś powodu te dzieci są odbierane z tych domów biologicznych, czyli ze środowiska, w którym powinny być kochane, bezpieczne, zaopiekowane, zadbane, no możemy tu wymieniać.
No
tak naprawdę,
właśnie,
nie?
No tych płaszczyzn jest bardzo dużo.
Dużo.
I tu trzeba pracować na każdej z nich, zaczynając, i to nie jest tylko obszar pomocy społecznej i obszar wspierania rodziny, ale tak naprawdę obszar edukacji, zdrowia. Mhm. No, my wszyscy musimy się połączyć te siły i zacząć od najmłodszych pokoleń tą pracę na świadomości, na wartościowaniu, priorytetyzowaniu życia. I może kiedyś, bo na pewno nie od razu, będą tego efekty. Natomiast póki co musimy się z tym mierzyć. Czekamy na odzew od strony rzecznika. Na pewno trochę poczekamy, bo trwa to zazwyczaj kilka miesięcy, zanim dostaniemy pierwszą jakąś informację zwrotną w tej sprawie. Cierpliwie czekamy. A w międzyczasie po prostu intensywnie pracujemy z rodzinami biologicznymi. Też to, co się pojawia takiego nowego, nigdy o tym nie mówiłam, ale jakby to jest taki chyba nowy problem, z którym się borykamy. Może nie nowy, ale bardziej zauważalny, że są rodziny biologiczne, bo mamy dużo więcej umieszczeń nastolatków, zabezpieczeń, postanowień sądu, właśnie o umieszczeniu dzieci powyżej 10 roku życia, czyli już mówimy o takich starszych nastolatkach, powyżej 10, ale to nawet 14, 15, 16 lat. I to, co nowego się pojawia i dość częściej, to to, że rodzice poprzez to, że nie radzą sobie wychowawczo z nastolatkiem, bo nastolatek korzysta z używek na różną skalę, nie chodzi do szkoły, nie szanuje rodziców, nie szanuje otoczenia, nie wraca do domu na noc. To jest bardzo, bardzo powszechne. I faktycznie to, co się pojawia, to to, że rodzice mówią, stop, my sobie nie dajemy rady, zabierzcie go. To jest taki nowy wątek chyba. Kiedyś to się zdarzało, ale rzadko. A dzisiaj zdarza się to dużo częściej. I jakby taka droga pójście w pieczę zastępczą dla rodziców niektórych biologicznych, to jest taki trochę ratunek dla nich tej sytuacji. Więc myślę, że tu też jest jakaś luka, nie? Obszar kolejny do pracy, bo my faktycznie mamy dużo więcej ostatnio nastolatków do zabezpieczenia, czyli taką młodzież, która no nie trafi do rodziny zastępczej, tylko powinna do placówki, a z racji tego, że mamy wszystkie miejsca zblokowane, to faktycznie to się nie dzieje.
No właśnie, mówisz, że kiedyś tego nie było. No, skala też była inna, zakładam. Dostępność była inna.
To jest coś nowego teraz, bo naprawdę ta młodzież, jakby, no tu są takie duże skrajności. Już mówimy o takim, natomiast placówka czy piecza zastępcza to też nie jest ratunek, więc no tu mamy jakąś lukę trochę w systemie, nie? Nie jesteśmy przygotowani na to do końca, bo jeżeli zderzamy się z demoralizacją nastolatka, no to generalnie dla niego jest inna droga. Ona trwa, to jest proces, ale czasami to idzie w taką stronę, że jakby, no musimy tu i teraz zadziałać i tylko jeszcze w tym rodzice, którzy mówią, nie, stop, on nie ma wejścia do mojego domu, albo ona, tak? Nie, wystarczy. No jakby mamy takie sygnały, nie? Czyli już tak szybko rezygnują. Nie chcę mówić, że szybko, bo to pewnie jest bardzo złożone.
No ja zakładam, że to jest proces, który trwał.
Dokładnie,
tak,
ale tego nie było aż na taką skalę, jak jest teraz, nie?
No ale znowu jest decyzja sądu o umieszczeniu w pieczy, a sąd nie wybiera innej ścieżki.
No tak, bo jak rodzic mówi, nie wpuszczę, albo proszę zabierać, tak? No to jakby dla nas, dla sądu, to też jest sygnał do tego, że no ten rodzic, no to też nie jest w porządku ta postawa, nie? Więc no jedyne wyjście jest takie, no przecież musimy zapewnić przy całej tym procesie demoralizacji, który się toczy, no jednak trzeba zapewnić poczucie bezpieczeństwa, ochrony no to wychowanie temu nastolatkowi. Więc jeżeli rodzic tego nie daje przy całym tym procesie demoralizacji, no to mimo wszystko trzeba tu zahaczyć o tą pieczę zastępczą, nie?
Ja jestem ciekawa, ilu nastolatków skorzysta z tego wsparcia, które tak naprawdę dostaje, a ilu pójdzie, że tak powiem, w tą stronę buntu, żalu, no, który z całą pewnością będzie towarzyszył tego typu działaniom. Ja też wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Że jeżeli nastolatek popełnia tego typu działania i nie jest to jednorazowy wyskok, który może się zdarzyć, umówmy się, czasem zadziała psychologia tłumu, czasem zadziałają jakieś czynniki zewnętrzne, pierwsza, nie wiem, pierwsza próba spożycia używek, czyli tak zwane testowanie, próbowanie, no każdy z nas był nastolatkiem, przechodziliśmy różne etapy w życiu. Natomiast ja mówię o tym, że jeżeli to rzeczywiście się pogłębia, i nie jest to, tak jak mówię, jednorazowe, no to, to znowu, to, to ja też jako rodzic patrzę na to z boku i myślę sobie, no nie, no są narzędzia, mamy kompetencje jako rodzice, jako dorośli, żeby działać. Ja nie oceniam, drodzy państwo, bo to też nie o to chodzi, tak? Natomiast myślę sobie, że gdzieś te błędy popełniane były też systemowe, bo to nie tylko rodzina jako rodzina, tak?
Myślę,
to też
systemowe. Myślę, że jak najbardziej. No mamy tu do czynienia z tymi kryzysami u młodzieży psychicznymi i ona gdzieś tam, no czasami wszystko to razem. Pójście w używki, w jakieś zachowania, które nie mieszczą się w jakichś normach społecznych, tak? Są konsekwencją tych kryzysów, nie? Więc no moglibyśmy tu naprawdę dotykać wielu płaszczyzn. Bo przecież no, słyszymy wszyscy wokół o tym, że młodzież dzisiaj w różny sposób radzi sobie z emocjami. Jest ich dużo, jest dużo bodźców, właśnie są kryzysy, nie jesteśmy do końca przygotowani na to. Dostęp do specjalistów jest utrudniony, jest ich za mało. Albo po prostu są nieosiągalni, bo trzeba korzystać z komercyjnych usług, które są bardzo drogie i przecież nie wszystkich na to stać. Więc no, płaszczyzn, które dzisiaj są trochę inne i nad którymi trzeba pracować i jest inaczej niż było to 10 lat temu, to jest wiele. I no, dużo do przemyśleń na pewno, dużo do wdrażania. Natomiast na dzisiaj faktycznie duże wyzwanie przed nami i ciekawa jestem sama, co przyniesie przyszłość.
No tak, to już optymistycznie trochę wybrzmiało, Kasia się uśmiecha, ale myślę sobie, że w tej chwili mamy kłopot, drodzy państwo, też jako społeczność, chyba tak można to określić. 8 dzieci czeka na miejsce w pieczy zastępczej. One są przepełnione. Ile dzieci w sumie jest w pieczach? Ile jest w rodzinach?
Około 240 dzieci łącznie, w tym w placówkach mamy 38 dzieci. To się zmienia. Każdego dnia jest inaczej i każdego miesiąca. Natomiast jest to dużo.
A ile z tych dzieciaków znajduje domy?
Ale mówimy o dzieciach w rodzinach zastępczych, które trafiają do adopcji, czy...
No tak, tak z ciekawości, bo myślę sobie, że no, ja rozumiem, że są dzieciaki w pieczy w rodzinnym domu zastępczym i one kończą 18 lat, idą ścieżką, którą zresztą też dzięki programom ułatwiacie i to się wydarza. No ale gdzieś po drodze zdarza się, że dziecko idzie do adopcji?
Zdarza się. W zeszłym roku była to 7 dzieci.
Okej, okay. Na 240
tak.
I 38 w pieczy.
I proszę państwa, proszę wierzyć, że to jest dużo. Może naprawdę? To dziwnie brzmi, tak, ale są powiaty, w których jest to jedno dziecko, dwójka dzieci. To jest bardzo złożony proces. To jest no, wiele znowu czynników, które mają na to wpływ. Nie są to oczywiste sprawy. Ci rodzice biologiczni nadal w życiu tych dzieci są, a jeżeli są... oczywiście oni nie rokują, ale automatycznie blokują tą ścieżkę. Czy dobrze, czy źle? Nie wiem, nie mi osądzać, bo sytuacje są różne. No przecież dobrze, jak ci rodzice biologiczni są i się angażują w życie dziecka.
To jest jedno, drugie też wychodzą na prostą. Są więzi, więc to się,
tak, jak najbardziej niech to się dzieje. Zdarza. Natomiast często jest tak, że ci rodzice się nie angażują i ich tak są w minimalnym zakresie, a też jednocześnie blokują. Ale to jest naprawdę, to jest, są procesy złożone, ośrodek adopcyjny, który mieści się w Gdańsku, pod który podlegamy. Tak samo musi szukać kandydatów na rodziców adopcyjnych. To też jest złożony proces, tych kandydatów jest coraz mniej, więc no tak naprawdę no wszyscy...
Tak, ale to jest też chyba to, co powiedziałaś, bo to pokolenie 20-parolatków, 30-latków, oni nie mają
prawda?
Życia, w sensie nie planują życia z rodziną i dziećmi. Jeżeli to we dwójkę, jeżeli
ze
to, przepraszam za to właśnie, chciałam powiedzieć, jeżeli to pies, Więc naprawdę znam wiele osób, które podejmują świadome decyzje, że nie są gotowe na macierzyństwo. Poza tym, no, też słyszałam
mają
takie,
do tego prawo.
Tak, i też słyszałam takie określenie, że absolutnie żadnych dzieci, bo to jest studnia bez dna i wydatek taki, że a ja chcę pożyć.
No, mają do tego prawo. Takie jest podejście. To się trochę zmienia. No właśnie, mówimy tutaj o tym, jakie znaczenie w życiu ma rodzina i no, o tych wartościach przekazywanych, tak? I jakby okej, oni świadomie podejmują taką decyzję, ale no widzimy, że tych urodzeń
jest... też widzą, i ja to muszę, drodzy państwo, powiedzieć, mhm. że ci młodzi ludzie widzą swoich rodziców, którzy naprawdę czasem dokonują wielu wyrzeczeń, żeby opłacić studia, żeby utrzymać takiego młodego człowieka, żeby zapewnić mu właściwie wiele rzeczy, których, na które sami nie mogli sobie pozwolić jako młodzi ludzie. Więc ja myślę, że to rzeczywiście tak jest proces złożony. Dzisiaj, drodzy państwo, już niestety musimy kończyć, a jeszcze chciałam zapytać o wakacje, ale będzie okazja we wrześniu, myślę, podsumować to, jak wakacje wyglądały w pieczach zastępczych. Natomiast dzisiaj ku refleksji, myślę, nas wszystkich. Dzieci i owszem, o nie dbamy, o nich myślimy. I przyglądamy się tematowi z boku, ale druga strona medalu, drodzy państwo, to ci rodzice, którzy no, z jakiegoś powodu sąd te dzieci chce im odebrać i zabezpieczyć. Ku refleksji. Katarzyna Filipiak była państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.